Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski i żurnalista. W Trójkącie Towarzyskim.
No dobrze, Boguś, dzień dobry.
Cześć.
Widziałeś gratulacje Zbigniewa Bońka dla Szymona Jadczaka?
Dobry jest, co?
Doskonałe to
jest. Lubię, co? Ale powiem ci tak, robiłbym na jego miejscu to samo. Jakbym miał więcej czasu, to bym śledził uważnie, co się dzieje. I oczywiście pewnie trochę innym językiem, ale do mnie dużo jego takich wrzutek trafia tak w punkt. W sensie mam takie wrażenie, że dokładnie jakbym chciał zrobić żart, to bym zrobił dokładnie taki sam.
Twój Twitter za to umarł, bo dzisiaj sobie go przeglądałem i tam mało publikujesz.
Kurde,
jak na się.
W ogóle nie chce mi się, ci powiem, na tych socjalach za dużo robić. Rano jak gdzieś tam idę na spacer czy coś, to tak z przyzwyczajenia wrzucę jakieś zdjęcie, nie wiem, z łazienek czy ten, a tak to w ogóle mi się jakoś...
No ale kiedyś na tym Twitterze byłeś takim aktywnym użytkownikiem. Ja pamiętam te czasy, jak zaczynaliśmy podcast ponad rok temu, no to wtedy jeszcze tak na tym Twitterze żyłeś, a teraz jeszcze Twitter Elona Muska dostał nowe życie. Dużo bardzo ciekawych zmian.
No tak, tak, fajne to jest. Bliżej mi jest zdecydowanie do Twittera niż do Instagrama, ale to jest tak, że ja mam coś takiego, że nie umiem jakby nie odpowiadać i uważam, że to jest nieelegancko. Czyli może to tak oldschoolowo traktuję, czyli no nie mam czasu się zagłębiać jakby w te dyskusje i a głupio jest po prostu coś powiedzieć, komuś odpisać, ty głupi jesteś i mu nie wyjaśnić, dlaczego go uważasz za głupka. No.
No to idealnie się składa, bo teraz możesz panu Borkowi odpowiedzieć.
No tak, wiesz, to jak akurat ten cytat z Ziemi Obiecanej jest jeden z moich ulubionych, no, że ja mu raz powiem, ty głupi jesteś, no i to tak, to prawda. Moim zdaniem to jest największa obelga.
No dobrze, no ale to...
Taka jakby z prawdziwych największa obelga.
No dobra, Boguś, ale zarzucono ci w tym zebraniu zarządu kanału sportowego to, że twoja kancelaria sporządziła umowę w ten sposób, że jeden z wspólników, czytaj Krzysztof Stanowski, miał, z tego co rozumiem, łatwiejszą drogę do wyjścia ze spółki. Tak czy nie?
Powiem ci tak, nie oglądałem całości, ale znam ten wątek. Chcesz, żebym się odniósł merytorycznie najpierw, tak? Wydaje mi się, że nie muszę nic więcej mówić niż poza to, co się zdarzyło. Ja wiedziałem jakby, co się dzieje, bo to trwało 2 tygodnie i to, co się zdarzyło we wtorek. No bo oczywiście w jakimś sensie byłem animatorem tego procesu, tak jak, no wiesz, przyjaźnie się z Krzyśkiem, tych chłopaków znam, z Maćkiem Wanzlem, jesteśmy wspólnikami kilkanaście razy w ostatnich latach, 20 wielokrotnie, jeszcze tam chyba mamy jakieś spółki razem. I przecież wiadomo, że byłem w środku. Oczywiście tylko umów nie sporządzałem, bo po pierwsze nie sporządzam umów już od dosyć długiego czasu, czytam je wprawdzie i poprawiam. Ale między innymi dlatego, że ich wszystkich znam, no to ja tam powiedzmy jakiejś pracy merytorycznej nie wykonywałem. Chłopaki mieli tak dokładnie, jak sobie zażyczyli. Wydaje mi się, że tam Krzysiek czy ktoś to jakoś tam wyjaśni w szczegółach. No i cały ten proces przebiegł, powiedzmy, w takich absolutnie najwyższych standardach, w sensie wysokich standardach, zarówno komunikacyjnych, jak i etyki biznesowej. Nawet nie będę używał takich słów jak moralność czy porządność, po prostu to był na bardzo wysokim poziomie takiego klasy przeprowadzony proces w ten sposób, że Maciek poszedł, Maciek jest taką osobą, poszedł do nich, powiedział, że chce to zrobić. Oczywiście wcześniej Mateusz nie żadnej opcji typu kupił, sprzedał, tam nie akceptował, Krzysiek mu składał jakieś oferty i był gotowy jakby na każde rozwiązanie. Zarówno na takie, żeby sprzedać, jak i kupić. No, on był otwarty na każde rozwiązanie. Zresztą wydaje mi się, że on to wyjaśni jakoś tam na dniach, też tak merytorycznie, nie emocjonalnie.
Czyli on chciał kupić udział od Mateusza Borka?
Tak, albo sprzedać swoje. No każde jakby rozwiązanie było.
Czyli on chciał wyeliminować tylko Mateusza Borka?
No nie mam poczucia takiego i nigdy nie słyszałem nic takiego, że on chciał wyeliminować Mateusza Borka. Natomiast ewidentnie jest tak, że od bardzo długiego czasu no oni są tak jakby różni, że tam wiadomo było, że żadnej nici porozumienia nie będzie. Ale więcej nie chciałbym na ten temat mówić, bo to jest sprawa jakby pomiędzy nimi.
No dobra, ale to też mnie interesuje jeszcze ten...
To co ja mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć tyle, że Krzysiek był na każde rozwiązanie otwarty i artykułował, rozmawiał, pisał i tak dalej. On sobie tam na pewno to wszystko jakoś wyjaśni. A Mateusz po prostu ma dni gorsze i lepsze. Wydaje mi się, że to wszystko za dużo go... Ja nie jestem przekonany, czy on był, tak delikatnie mówiąc, trzeźwy w ogóle podczas, czy pamięta, co tam mówił. Na temat prawa to najlepiej, jakby się w ogóle nie wypowiadał, bo to tak głupio ośmiesza go po prostu trochę. Lepiej mu wychodzi, jak mówi o piłce, zdecydowanie. No i no co? No i życie jakby pokazało, jak to jest głupie to, co mówił, bo on w momencie, w którym mówił, że tam coś właśnie sugerował za jego plecami, ktoś sprzedaje udziały, już był bardzo dawno dogadany z Maćkiem Wandzlem i bardzo się cieszył, że Maciek Wandzel będzie ich wspólnikiem. W związku z tym, jak ja to usłyszałem, to po prostu dostałem spazmu ze śmiechu, bo znam Maćka, znam Krzyśka, wiedziałem, że oni się dogadali, że to zrobią. Oni akurat są rzeczywiście ludźmi, którzy jak powiedzą, że coś robią, to robią zawsze, a tak jak ci mówię, z Maćkiem mam 20-letnią historię biznesową, zarówno jako jego prawnik, doradca i wspólnik, no zresztą w Legii też byliśmy wspólnikami, no, ale też w kilku innych przedsięwzięciach. I Maciek jest osobą bardzo zasadniczą i bardzo dbającą zarówno o formę, jak i treść tego, co robi, i bardzo ciężko i twardo negocjującą, ale zawsze wywiązującą się z tego, co zrobi. Zresztą jest bardzo fajnym wspólnikiem, bo ja zawsze byłem po prostu tym dobrym, a on tym gorszym. Nawet w Legii, co tak jak już nieraz mówiłem, to ja jakby chciałem wyjść z tego układu z Darkiem. Uważałem, że z Darkiem się nie porozumiemy. Maciek był tą osobą, która robił wszystko, żeby jakoś zmitygować te różne, różne nasze postawy, a na sam koniec wyszło i tak, że to on jest winny. No,
no dobra, ale
jeszcze coś takiego ma.
Mateusz Borek jednak zarzucił taką dziecinadę temu, że Krzysztof Stanowski na grupie na WhatsAppie dodał, że we wtorek sprzedaje udziały dla tych wszystkich swoich fanów. No bo nie wiem, czy wiesz, że taki jest taki kanał nadawczy na WhatsAppie. Takie coś jak
coś
ma Instagram.
No,
tak, no i on tam napisał o tym właśnie, że
co dokładnie napisał?
Że we wtorek sprzedaje swoje udziały kanału sportowego.
I co na to, Mateusz? Bo no, tego wątku nie widziałem.
No i właśnie, że to jest taka dziecinada biznesowa.
No
że...
jaka dziecinada? No przecież wszyscy się dogadali i się umówili.
No ale nie uważasz, że to mogłoby być też jakoś bardziej skoordynowane biznesowo? Pytam, bo nie wiem.
Nie umiem ci powiedzieć, bo po pierwsze ja za tą ani się w nią nie wtrącałem, ani w ogóle tam nie byłem stroną. A już jeśli chodzi o komunikację, to w ogóle, tak jak pamiętasz, jaka była sytuacja, jak coś tam powiedziałem, że nie jest tak źle i że to na pewno... O, zresztą możemy wrócić do naszych słów, to nawet usunęliśmy chyba ten odcinek, tak. Czy tą część, bo Mateusz dostał szału, gdzie powiedziałem, że tak naprawdę o to, że powiedziałem, że na pewno się dogadają. Co poniekąd się stało, jak widzisz. Co poniekąd się stało. I naprawdę, jeśli chodzi o standardy biznesowe w kontekście całej tej transakcji, ona była... No, można by ją dawać za wzór. No, chłopu coś odpaliło pod wpływem jakichś substancji, nie wiem jakich, czy stresów, czy niewyspania, nie umiem ci powiedzieć. I wydaje mi się, że powinien to sobie jakby przemyśleć i jakąś tam refleksję mieć, bo sobie zrobi po prostu chłop krzywdę kiedyś, no w sensie nie chodzi o to, że ktoś nawet jemu, po prostu sam dla siebie wydaje mi się, że to zaczyna być po prostu taki destrukcyjny troszeczkę, no.
Okej, Boguś, ale to jest też tak, jak od środka na to spojrzysz, znasz tych ludzi przed kanałem sportowym, raczej wszystkich, tak?
Wszystkich, bardzo dobrze, tak.
To jest też tak,
znaczy,
że...
bardzo dobrze, no tak, no, ale wiesz, no, to jest jakieś środowisko, nie wszystkich osobiście bardzo dobrze, wiesz, czasami jest, bazuje na intuicji, na przykład Michała Pola, nie wiem, może kilkanaście, może kilkadziesiąt razy w życiu miałem okazję z nim rozmawiać, ale cenię go bardzo, zarówno za intelekt, jak i postawę, jak i humor, jak i wszystko, i gościa na przykład bardzo lubię, no ale nie mogę powiedzieć, że jest moim kolegą.
No nie, no ale nie o to chciałem zapytać, chciałem zapytać o to, czy oni udźwignęli ten sukces.
No nie, ale to jak wszyscy. Janek Kulczyk kiedyś nie udźwignął, Ryszard Krause kiedyś nie udźwignął i oni też nie udźwignęli. No.
Czyli to po prostu za szybko twoim zdaniem urosło, bo to też mnie zastanawiało.
Co, ja już naprawdę nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo tak jak ta sytuacja jest tam trochę niezręczna, bo rzeczywiście moja firma pomagała prawniczo właściwie od początku. No i ja też jakby byłem blisko, no z Krzyśkiem się przyjaźnie dużo jakby gadamy, więc co tutaj nie ma.
No ale to też jest dla mnie pytanie, na przykład, czy jeżeli przyjaźnisz się z jednym z udziałowców, ale to teraz od drugiej strony, czy to jest rozsądne, że cała trójka kolejnych wspólników przyszła do twojej kancelarii?
David, 90% rzeczy, które robię, to wygląda tak, że przychodzą do mnie dwie strony i proszą, żebym im pomógł z tego wyjść albo pomógł w to, w coś wejść. I no ja kurde znam dużo ludzi, no i tak to bym nie mógł pracować.
No dobrze, no ale wiesz, jeżeli jesteś z jedną osobą zdecydowanie bliżej niż z całą trójką, no to nie pytanie, czy nie rozsądnie dla tej trójki.
Jestem dosyć z tego, że jak z kimś jestem bliżej, to jestem dla niego bardziej tough niż easy.
Okej. Okay.
Czyli raczej Krzysiek od strony ten, ale ja tak jak ci mówię, dla higieny ani nie czytałem, ani nie pisałem, ani nie uczestniczyłem w żadnych rozmowach dotyczących tych umów.
Czyli robiłbym po prostu ktoś zupełnie inny.
No tak, ale dokładnie tak jak chcieli. Zresztą tam nie ma nic, no jakby życie to potwierdziło. Wydaje mi się, że nie ma sensu na ten temat mówić. Ten proces był przeprowadzony, już nie wchodząc w szczegóły w zapisy. Rzeczywiście Krzysiek mógł sobie zrobić co chce, ale...
Ale czekaj, ale każdy inny też mógł to zrobić?
No jest ileś osób, no mówisz od strony formalnej, tam...
Chodzi mi o to, czy Mateusz Borek mógł tak samo wyjść z tej spółki jak Krzysiek?
W sensie faktycznym? Mhm. No oczywiście, no jakby przyszedł z kimś, powiedział, że chce sprzedać te udziały i ten, no to pewnie by to zrobił, no. Z tym, że on deklarował, że nie chce, no więc... Więc to jest taka, co możemy spekulować, no to możesz, sprawdzam, jest w momencie dopiero, gdy ktoś chce coś zrobić, no on powiedział, mógł, ale powiedział, że nie chce, no.
Okej, okay. A ta sprzedaż udziałów, no bo już ci powiedziałem przed podcastem, że na Twitterze latała kwota 2,5 miliona.
Nie, no w ogóle się nie będę odnosił do umów.
Ale to kompletnie nie to. A ty uważasz, że ten projekt bez Krzyśka może się rozlecieć?
No wiesz co, to jest bardzo źle zadane pytanie, które bardzo często krąży. To ten projekt bez Krzyśka, nie wiem, kto będzie teraz tego liderem oczywiście tego projektu, ma paradoksalnie od strony stabilności, nie mówię skali i przychodów i biznesu, bo na pewno odejście Krzyśka od strony stricte biznesowej zasięgów jest na dzień dzisiejszy krokiem wstecz jakby dla tej spółki. Moim zdaniem ma bardzo duże szanse, ponieważ jeśli to wszyscy wyciągną wnioski z tej sytuacji, to zaczną zarządzać tą spółką w sposób, który spowoduje, że na przyszłość nie będą się z takimi sytuacjami zderzali. No i teraz jest pytanie, i Maciek Wanza jest do tego osobą idealną, ponieważ jego doświadczenie w biznesie jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo duże, wieloletnie i jeszcze jest też osobą wybitnie inteligentną. Bardzo tak twardym jest również biznesmenem, więc wydaje mi się, że będzie jasno stawiał te granice i mają bardzo duże szanse, tak?
Jakie ruchy to
oczywiście nie umiem ci powiedzieć, wiesz, bo są takie sytuacje może nagle, które wszyscy się panowie nagle powiedzą, że oni już mają na przykład dość i teraz chcą jechać na wakacje, więc mogą być okoliczności kompletnie obiektywne, które spowodują, że w takiej czy innej formie dojdzie do jakichś znowu kolejnych zmian, ale tak czysto biznesowo to mają wszystko do tego, żeby sobie dość dobrze radzić i bardzo solidnie zbudowany fundament w zakresie zarówno rozpoznawalności, marki, brandu, ludzi, wszystkiego. No bardzo taka z dużym potencjałem spółka.
A jakie ruchy ty byś
oczywiście
poczynił?
Pytanie, jak go wykorzystają.
No ale jakie ruchy ty byś poczynił? Co ty byś zrobił? Patrzysz teraz na tę firmę, widzisz, że odchodzi jeden z frontmenów. Szukasz innego frontmena, czy zastępujesz kilkoma różnymi elementami?
Nie chcę już doradzać się w tej kwestii.
Ale teraz sobie teoretyzujemy. No.
Ja ci mogę powiedzieć, jak sobie teoretyzujemy, to wiesz, że jak są nawet dwie osoby, to ciężko się dogadać. To na pewno nie jest rozwiązaniem tak, żeby pięć osób podejmowało
decyzję. Nie, ale mi chodzi o to, że możesz kogoś zatrudnić, kogoś naprawdę dobrego, kogoś, kto robi karierę w mediach.
A oczywiście, no to każdy to może, no mogą to zrobić, każdy podmiot funkcjonujący na rynku, no jedni są w tym lepsi, inni są w tym gorsi. Krzysiek akurat jeśli chodzi o kreację, uważam, że jest i taki, jest wybitnym osobą w kontekście takiej znajomości, wyczucia, no, jeszcze do tego bardzo pracowity i takiej oceny ludzi i sytuacji, kto ma potencjał, no ktoś to będzie musiał tam robić, no.
I masz pomysł na kto to może być? No widziałem. No.
Wiesz co, nie wiem. My, tak jak ci mówię, my z Maćkiem jakby jesteśmy tyle lat, funkcjonujemy bardzo blisko i się przyjaźnimy, że nauczyliśmy się tak funkcjonować, że nie podejrzewam, żebyśmy przez najbliższe miesiące w ogóle nawet zamienili słowo na temat tego, co tam się dzieje w środku i to wielokrotnie już to się, takie sytuacje mieliśmy. Nowym przykładem jest Legia, gdzie Maciek był moim wspólnikiem i też jakby szanował te standardy, po prostu nie chciało mi się z nim gadać na co dzień o klubie, bo ze wszystkimi gadałem, drażniło go to, ale w sensie raz na jakiś czas siadaliśmy, o tym rozmawialiśmy. Teraz raczej to będzie wyglądało w ten sposób, że ja będę się pytał, Maciek, co tam słychać, on będzie mówił, okej, dobrze, ciężko, fajnie. I to tyle, do tego się sprowadzą nasze rozmowy na temat kanału sportowego, jak zresztą w wielu innych przedsięwzięciach, które razem robiliśmy, no.
Ja jestem bardzo ciekawy, no i tak samo jestem ciekawy tego kanału Zero. Ty coś już wiesz?
No pewnie.
Widziałem, że już wbiło tam ponad 100 tysięcy subskrybentów.
No tak chyba wczoraj czy rano. Czy
no rano chyba, tak. Rano chyba to było to naprawdę...
To dużo?
No to dużo, no chyba nikt nie wbił nigdy tyle w przeciągu takiego, tak, takiego krótkiego czasu, patrząc na to, że tam nie ma żadnego filmu.
No tak, i jeszcze, że to jedna osoba tak naprawdę promuje.
Ale też ten czas tam, który Krzysztof odlicza, nie pamiętam ile tam już jest tych dni, bo już zgubiłem.
No on napisał, to ja też wiem z mediów. Mm-hmm. No to jest o tyle, wiesz, no my jesteśmy blisko, ale też jak on coś napisze na Twitterze, to nie czuję potrzeby powtórzenia mi tego nawet przy ten, więc ja czasami nawet się tam jak nie przeczytam, to nie zorientuję. No ale wymyślił sobie datę 1 lutego, tak?
Ale to jest data uwarunkowana tego, że po prostu nie może wcześniej, z tego co ja już zrozumiałem.
Nie, chyba tak po prostu sobie wymyślił.
A, czyli to po prostu będą takie dłuższe wakacje i pewnie...
Nie, no wiesz, tam kupa pracy, no on jest człowiekiem ambitnym i na pewno będzie chciał zrobić coś, co go będzie cieszyło i będzie zgodne z jego, powiedzmy, oczekiwaniami, a ma dość wysoko postawioną poprzeczkę. Zresztą ty jesteś w tym zakresie trochę podobny. Jak coś nie jest tak, że uważasz, że jest dobrze, to nie lubisz tego.
Wiem, ale musiałem zadać nietrafne pytanie, żebyś cokolwiek i powiedział.
To tak jest. No myślę, że będzie ciężko pracował w najbliższych miesiącach i się komu... nie czuję się, już na pewno nie powinien być jego rzecznikiem prasowym. No.
Myślę, że byłbyś doskonały. Byłbyś doskonały. Po dzisiejszym początku dzisiejszego podcastu wiem, że nadawałbyś się do tego idealnie. Ale to
nie, no jednak jestem, słuchaj, tym prawnikiem, tak? I nawet jak się do czegoś nie dotykam, a robią to ludzie z mojej firmy, no to obowiązują mnie jakieś standardy. Zresztą, jak wiesz, nigdy właściwie nie rozmawiam o klientach. Tutaj jest taka sytuacja, że wszyscy wszystko wiedzą, oni funkcjonują w przestrzeni publicznej, w związku z tym sami się komunikują ze światem zewnętrznym, więc tylko tyle. No, a kiedyś pewnie, jak usiądziemy za rok, no to ci powiem jakby, jak to oceniam z jakiejś perspektywy czasu. Dzisiaj uważam, że to byłoby nieelegancko, gdybym mówił więcej niż powiedziałem.
Ja uważam, że gdyby tam wprowadzono bardzo silne transfery, takie dwa powiedzmy, do pionu publicystycznego, że powiedzmy bierzesz jakiegoś solidnego dziennikarza.
Czyli kogo?
No, powiedzmy, abstrahując, to są nazwiska kompletnie, Bogdan Rymanowski. Dodajesz go do kanału sportowego i nagle zaczyna robić wywiady, powiedzmy, w formie publicystycznej i myślisz sobie, okej, specjalista, bardzo mocne nazwisko w świecie polityki. Wydaje mi się, że to na przykład by było coś takiego, że to jest coś dużego. I dodajesz to kogoś, powiedzmy, show biznesowego, kto jest bardzo duży w tej grze.
No wydaje mi się, że to jest na pewno, powiedzmy...
No i pomyśl sobie, że bierzesz
taki... Nie obraź
taki...
się. Tak ci powiem wprost. Każdy głupi by to wymyślił, jak weźmiesz, to no jest tak samo jak w drużynie, jak weźmiesz, sprowadzisz, nie wiem, Messiego, czy Ziela, czy tam innego super dobrego piłkarza grającego za granicą, bo w Polsce raczej oni wyjeżdżają, mówię, z kadry Polski, czy innego po prostu zawodnika i takich trzech czy czterech byś kupił do Legii, czy Rakowa, czy Lecha. No to będą lepsi.
No, ale no to dlatego ja to o tym mówię, że po prostu trzeba ich zastąpić. No na razie kanał sportowy ogłosił transfer do poranków Maji Strzelczyk.
Bardzo lubię to Maję.
Tak, ja bardzo lubię Maję.
Jak to wyszło, bo nie oglądałem tego?
Bardzo fajnie, no bo Maja jest bardzo dobrą dziennikarką. No i ogłosili powrót Maćka Dąbrowskiego z dupy, którego Krzychek mu podziękował. Oni miesiąc później go z powrotem przyjęli. Chodzi mi o to, że po prostu ja ci powiedziałem solidny transfer.
Krzysiek chyba wtedy też tak jakby to artykułował. On zderzył się w końcu z tym światem YouTube'a. Był, ten świat go jakby wciągał. Zresztą został też w jakimś zakresie YouTuberem, dziennikarzem, ale YouTuberem. I cała ta sytuacja chyba dałaby mu do myślenia, że on po prostu nie ma czasu, ani przestrzeni, ani zasobu do tego, żeby weryfikować za każdym razem coś. On jednak ma bardzo wysoką postawioną poprzeczkę. Oczywiście też czasami walnie jakiś dowcip z pokroju czarnego humoru, ale po prostu to chyba był taki gest, że on chciałby jakby nie być tym obciążony. To on chyba w ogóle prywatnie lubi tego chłopaka.
No dobrze, tylko chodzi mi o to, że ja ci powiedziałem solidny transfer, a zestawiam te dwa, gdzie ja bardzo lubię i Maję, i Maćka.
Nie uważasz się za solidne?
No nie uważam ich za takich, które pokrywają Krzysztofa Stanowskiego. A dajesz...
Ale to jest w ogóle pytanie, czy się go da pokryć.
No nie, no ja uważam, że na pewno się da, jeżeli chodzi o medialną stronę, tylko trzeba bardzo dobrze za to zapłacić. Uważasz, że no przecież wiesz pewnie, ile mniej więcej, powiedzmy, Onet płaci Kubie i Kędziorowi za podcast?
No, ile?
No, dużo. I pytanie takie, czy kanał sportowy dałby radę taką kwotę pokryć i pomyśl sobie, ale dobrze, ale chodzi o to, że teraz zestawiamy to, że Krzysztof Stanowski miał 25% udziału w tej spółce i 25%. 22,5 i w takim założeniu i tak to najprawdopodobniej byłoby mniej niż jego wypłata w tym. A teraz pytanie po prostu, czy to, wiesz, tylko trzeba położyć poważne pieniądze. Chodzi o transfery. To, co ja ci powiedziałem, tylko pamiętaj, że to jest spółka, która dysponuje pieniędzmi.
Wszystko rozumiem.
Dziękuję.
Próbujesz mnie zmusić do tego, żebym wcielił się w rolę osoby, która...
Ale my możemy sobie dywagować o tym, co powinno się stać, żeby spółka została cały czas tak samo duża, jak była.
Więc po pierwsze pytanie jest takie, czy oni rzeczywiście chcą dalej, aby poważną częścią kontentu, który produkują, był kontent niesportowy. I nie mam takiej pewności, bo nie pamiętam, że był wielki aplauz i zachwytem, co robił Krzysiek, no bo on jednak odbił od takiego dziennikarza sportowego w ostatnich latach. No tak, właściwie można powiedzieć, że ten sport był taki przy okazji, albo na pewno nie, jakby nie wiodącą częścią tego, jakby co w życiu robił. Pierwsze pytanie jest takie, że oni powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, jakby co chcą robić i jak tą spółka powinna być zarządzana i jak, co powinna produkować i do kogo oni to adresują. No i później oczywiście, tak jak w piłce nożnej, masz dwie drogi. Możesz sobie kupić kogoś gotowego albo wychować kogoś z bardzo dobrym potencjałem.
No tylko, żeby wychować, to znaczy, że musisz mieć kogoś, kogo...
Bez wątpienia bardzo duży talent, no bo wiesz, dziennikarzy na rynku, które przeszło przez, weszło chociażby jego, no, nie wiem, Tomek Ćwiąkała chociażby, pamiętam, jak go poznałem, jak był początkującym dziennikarzem, weszło i przed Krzyśkiem do mnie na wywiad na Legię, pewnie to był rok 2013, około 10 lat temu. No i patrz, i jest jednym z takich bardziej opiniotwórczych i merytorycznych dziennikarzy funkcjonujących w przestrzeni, bardzo, bardzo go cenię. I takich nazwisk pewnie można podać całkiem wiele. Mateusz Okoszewski ostatnio tutaj poszedł do Kanału Plus, no wiele, wiele. I no i tyle, no i tak samo Krzysiek z nowym projektem, jak i panowie w kanale sportowym, no rynek jest otwarty, mogą sobie to jakoś składać, no, ale nie jestem uczestnikiem tych dyskusji.
No. Okej, okay, no jasne, ja wiem, że nie jesteś uczestnikiem, ale...
Co ja bym zrobił? Ja to zawsze bym najchętniej zrobił.
Rozbiłbyś bank.
Tak.
Ty byś wziął tych, którzy są najwięksi do wzięcia i byś powiedział, że ty zastępujesz kogoś jedną osobę dwoma lepszymi.
Tak.
No ja wiem, że ty byś tak zrobił, tylko i właśnie chciałem to...
Chciałeś to usłyszeć.
Tak, ale też wiesz, bo to jest bardzo interesujące nawet, co powiedział Mateusz Borek. Ja oglądałem to zebranie zarządu i powiedział jedną bardzo ciekawą rzecz. O tym, że na przykład ten film o Natalii Janoszek, że okej, to był film bardzo dobry dla Krzyśka, że on go mocno wyboostował, pokazał go z każdej możliwej strony jako bardzo dobrego dziennikarza, który jest przygotowany do tego, co robi, ale to spowodowało, że dużo redakcji i innych mediów w Polsce jednak obraziło się na kanał sportowy.
Jakaś bzdura chyba. Znaczy nie znam tego rynku aż tak dobrze.
Jeśli no ale wiesz, ale chociażby Przegląd mediów... Sportowy przecież żyje cały czas w takiej kosie do kanału sportowego. No jednak są takie... No przecież...
Bo Janoszek?
Nie. Tam już ten konflikt był dużo dłuższy. No przecież dziennikarze Onetu nie mogli przyjść do Smoka po...
Wiesz, no ale to jest śmieszne środowisko, tak jak już też moje oceny. Tam poziom ego jest taki, jakby ci goście byli zawodnikami Realu Madryt.
Myślę, że ciut większy.
No właśnie, no więc oczywiście zachowują się trochę jak dzieci, ktoś się obraża, komuś coś zabrania i tak dalej. W ogóle, wiesz, nawet nie chce mi się w to wchodzić, ale jeśli by, szczerze mówiąc, dlaczego materiał o Janoszek miałby spowodować niechęć jakichkolwiek innych redakcji, to mi
no
jest
ciężko obnażasz, obnażasz ich głupotę, obnażasz brak przygotowania, kompletnie nie
no i tam pięciu dziennikarzy na krzyż, no na dzidę poszło, no zrobili to i co, teraz się na Krzyśka mają obrazić, że się dali wkręcić jakieś dziewczynie, nie wiadomo skąd, to sami się powinni zastanowić chyba i drugi raz tego nie
ale robić. Mówisz o problemie z ego, no to czyli potwierdzę.
No tak, no, ale każdy normalny człowiek się zdarza, no gdyby, wiesz, każdy robi błędy, no i czy w tym ferworze, wiesz, ten świat się mediów zmienił, te kliki były tak istotne, wydawcy kogoś im rzucili, usiedli na tej kanapie, nie wiem, czy na tym innym wywiadzie, w jakimś tam, nie wiem, już nie chcę nas tych stacji, no ale rzeczywiście w tych dużych stacjach, no i co, no i sądzili, że ona jest gwiazdą, ona nie była gwiazdą, wielkie Michalo, no.
Dobrze, zamknijmy to w takim wypadku.
No nie, no głupio wyszło, w sensie rzeczywiście, że można sobie trochę porobić z tych ludzi żarty, no ale to z każdego, no każdemu się zdarzyło. Nie powiedziałeś nigdy nic głupiego?
No jasne, że powiedziałem. No
właśnie.
Myślę, że każdy powiedział, co powiedziałeś, także jesteśmy rozgrzeszeni z wszystkich głupich rzeczy, które powiedzieliśmy, bo każdy je powiedział.
Zresztą mnie to o tyle dziwi, że jak ja bym był szefem takiej redakcji, której to się zdarzyło, to bym przyszedł, wyszedł i powiedział, ty, no słuchajcie, głupio wyszło, daliśmy się zrobić trąba tej
Natalii. No Marcin Prokop przeprosił.
No, no i proste, no i tyle, i co, halo, no to widzisz, no gość z klasą. O, widzisz, nie, nie jestem zdziwiony. Jak to, że on tak zrobił, to dokładnie... Ludzie z klasą tak robią.
Mm-hmm. No ale też wydaje mi się, że wiesz, jak działa zazdrość w każdej możliwej branży, a kanał sportowy wyważył, wszedł po prostu z buta. No i wiesz, i po prostu nawet to już był powód dla tego, żeby
wiesz,
się lubić.
Wiesz, ale też Dawid, ja o tym mówię bardzo ciężko, to jest nasza mentalność. To samo dotyczyło, ja miałem doświadczenie, jak byłem powiedzmy w Legii. Jedni ludzie cię za to kochają, inni nie lubią. Żyjemy w takim kraju, gdzie jak ktoś coś robi dobrze, to dostaje dużo większy łomot od tych, co robią źle albo nie robią nic. No to jest głupie. Mm-hmm. Bardzo bym chciał, żeby się to zmieniło. Jak będę miał więcej przestrzeni, to będę takim Don Quixotem, który będzie promował sukces, a nie przegraną.
Dobrze, to za teraz. Czy
uważam,
Legia...
że jakbyśmy się nauczyli szanować ludzi, którzy osiągną sukces, zastanawiali się, jak to zrobili, starali się za nimi podążać, starali się z nimi challenge'ować, to mówię w wielu branżach, w mediach oczywiście również, to fajniej by się było.
No dobrze, to teraz Legia i Raków osiągną sukces? Grają dzisiaj. W Europie.
No...
Ważne mecze.
No bardzo. No myślę, że Raków jest zdolny zremisować jakiś taki ważny mecz z dużym klubem na wyjeździe. Szczególnie, że z tym Sportingiem to tak...
I teraz Sporting gra bardzo ważny mecz w lidze.
Tak, więc
w niedzielę.
Może się to tak złożyć. No, postawię dwa remisy.
No Legia mogłaby wygrać.
Znaczy, bo musi wygrać, powinno no wygrać, właśnie. Ale Legia gra od wielu tygodni bardzo słabo.
Mhm.
I nawet te dwa mecze, które wygrała, to były mecze, które nie były... nie wiem, jakiego się używa słowa, porywające, tak?
Mhm.
Albo nie było to zwycięstwo w przekonywującym stylu. I gra co trzy dni. Ci goście już mają prawo być zmęczeni. Pogoda jest dobra. A, nie można rzucić na pogodę.
No nie, ja już myślę, wydaje mi się, że oni bardzo czekają na powołanie.
I ta drużyna, przeciwko której grają, czyli ten Żliński, jest piłkarsko od nich dużo słabsza. Ale nie będą chcieli przy tego meczu przegrać, więc... myślę, że to będzie taki mecz z jedną albo na remis, albo z różnicą jednej bramki.
No to będzie bardzo ciężki mecz. Ja oglądałem ich pierwszy mecz.
No męczyliśmy się.
Oj,
bardzo.
Potwornie. Znaczy wy. Proszę mnie nie rzucać do worka.
Wiesz co, ja generalnie się utożsamiam z Legią. Oczywiście często mówimy, jak mówię o Legii, ale również mówimy, jak polskie drużyny w europejskich pucharach
grają. Tak, ja
grają.
Też tak mam, że zawsze kibicuję polskim drużynom, niezależnie kto
grają
gra.
Z ten, więc...
Nawet żyłem w takich czasach, gdzie Krakowia chyba grała w jakichś eliminacjach i też kibicowałem.
Tak daleko się nie posunąłem.
Nie. To był ten słynny pocałunek śmierci. I Krakowi nawet ja kibicowałem. No dobrze, ale też będą niedługo powołania do kadry. Kadra to jest nasz ulubiony temat w podcastu. W ogóle my się jako spotykamy, to zazwyczaj coś dzieje się w kadrze. Jest taki piłkarz jak pan Bułka.
No dobrze gra.
No właśnie bardzo dobrze gra, ale wiesz, że on jest czwartym bramkarzem w tej reprezentacji?
No tak, po pierwsze nie widzę za bardzo sytuacji, żeby zmieniać Wojtka Szczęsnego, bo myślę, że on jest bardzo dobrym bramkarzem. Po drugie, bramkarz sobie nie gra Amuzo, ale jest częścią linii defensywnej, właściwie częścią całej drużyny. I no i w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby go zmienili.
No tak, no ale potem masz Skorupa, który też jest bardzo dobry, no ale Bartek Drągowski jest pierwszym bramkarzem, co prawda, ale w drużynie, która w Serie B walczy o utrzymanie.
No to bym zamienił Bartka Drągowskiego na Bułkę.
No i jeszcze masz Kamila Grabarek, który teraz wygrał mecz z Manchesterem United.
No trzy bramki jeszcze je puścił, tak?
Tak, no ale wygrali i naprawdę zagrał fenomenalny mecz. Gra? Tak. No on cały czas to jednak grał.
To jest chłopak z dużym potencjałem, który miał różne tam przygody, w sensie takie również gorsze okresy. No wszyscy nie zagrają, kurczę, nie wiem.
No nie, nie, nie. No nie, no ale chodzi mi o to też po prostu, jak to jest dobrze obsadzone, a ostatnio oglądałem na kanale sportowym
no dobrych
Polaków pod lupą i tam właśnie, jeżeli chodzi o obrońców, to było całkiem niezła kiszka i to taka naprawdę, ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest tak bardzo źle.
Chyba by Narek wrócił i ten i jakoś tam wygląda, nie?
Mm-hmm, tak, on gra, ale on gra też w drugiej lidze angielskiej, nie wiem, czy wiesz, że Southampton spadł więc on gra,
wiem, no ale wiem, że również wrócił, no.
Gra, jest chwalony i ten, no ale Dawidowicz ma znowu kontuzję, Kiwer gra w klatkę.
Moja córka pisze SMS-y, powiedziała mi, żeby tu wpadła.
A może jest, bo przed drzwiami widziałem, że ktoś był.
A, no to...
Ale teraz chyba Gaba...
Tak, z Zosią, no niech sobie wejdą, muszę na kanapie. Zobaczymy, jak podcast wygląda.
No właśnie.
Chciały zobaczyć.
No, to teraz bym wszystko wiedział, a teraz przechodzimy do poważnych tematów.
Dobra.
No to gdzie one są?
Czekaj, zadzwonimy do niej. Tak, na samym dole w piwnicy u Dawida. To wchodźcie po cichu i siadajcie sobie na kanał.
Co to znaczy piwnica u Dawida?
Minus jeden.
No minus jeden, no jest tylko jeden poziom poniżej ziemi.
No i jesteśmy.
No to otwórz, Gaba, bo ja widzę przed wami.
No siadajcie sobie na kanapie, a my nagrywamy. Dlaczego coś podpowiesz?
Tak.
Bo to ja z Dawid powiedział, że na poważne tematy wchodzimy w związku z tym. Dobra.
Boguś, będzie nowy rząd. Mhm. No i co o tym myślisz? Prezydent, widziałeś, kogo powołał.
No ale
obstawialiśmy,
to...
że zachowa się inaczej.
Dlaczego?
No rozmawialiśmy o tym, że może się zapisać w historii jako obiektywny.
No tak, no ale dokładnie w tej konwencji rozmawialiśmy, że może, ale...
Wybrał inaczej.
No, wybrał inaczej i na właściwie no, takie mieliśmy myślenie życzeniowe. No. Dawaliśmy mu szansę. No ale wiesz, no, on się broni tą decyzją. No tutaj nie ma co powiedzieć. To nie jest tak, że to jest decyzja, wow, co on takiego zrobił. No. W sensie zrobił normalnie, jak należało się spodziewać. To, że my liczyliśmy na to, że pomoże w pewnej, nawet nazwijmy to, zmianie ustrojowej. Mam nadzieję, że taka zmiana faktycznie nastąpi. No to zrobił tak, jak mógł zrobić. Ciekawe, co będzie.
No ja też jestem ciekawy, bo chyba to pierwszy raz też w historii jest, ale mogę się mylić, że partia, która wygrała, nie będzie rządziła.
Nie mówmy hop, bo wydaje mi się, że wszystko jest możliwe na naszej scenie politycznej. Może jakieś będą transfery również z jedną czy w drugą stronę. No ciekawe, co będzie teraz. No ja jednak uważam, że ta koalicja jest na tyle zarówno cała te ostatnie 8 lat, jak i cała kampania wyborcza, deklaracje, wiek i pewne doświadczenie też tych polityków, którzy są w koalicji, bo oni mają dużo do przegrania. W sensie, gdyby teraz nagle się zatracili i porzucili swoje ideały, tak to nazwijmy. Więc wydaje mi się, że są na tyle mocni, że nie należy się spodziewać tego, żeby jednak oni w dłuższej oczywiście perspektywie czasu tego rządu nie utworzyli. No i trzeba na to czekać. Tyle, no szkoda tych tam miesięcy, dwóch czy trzech. Tam pewnie będą jeszcze jakieś nowe powołania i jeszcze jakieś się będą działy ruchy personalne. Jak na przykład w Komisji Nadzoru Finansowego podejrzewam, że tam zostanie jakiś układ zabetonowany. Akurat tam to jest tak, że da się oczywiście wszystko obejść, w sensie tam można robić pełniących obowiązki, tam w tych bankach, wiceprezesów, tego różne. Już nie będę całej tej kuchni tłumaczył, ale no grają do końca.
No, grają do końca. Też Parlament Europejski uchylił immunitet czworgo deputowanym Prawa i Sprawiedliwości z suwerennej Polski. Chodzi o Beatę Kempę, Beatę Mazurek, Tomasza Porębę i Patryka Jakiego. Słyszałeś o tym?
Słyszałem.
I co o tym sądzisz? Bo to jest ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy temat.
Nie czytałem dokładnie tego uzasadnienia.
No, bo wiesz, o co chodzi w tej całej sprawie?
No wiem, o co chodzi, ale jak oni to tłumaczą, w sensie...
Ja też się tego nie widziałem, no bo to tak naprawdę jest na gorąco przed naszym nagraniem, więc ja tego nie byłem w stanie prześledzić całego. Po prostu widziałem, że...
Ale w oficjalnym komunikacie zarzucają im co?
No, że polubili ten wpis, który jest...
No nie, no chyba, no nie to.
Tak,
no.
Tak. O rozpowszechnianie rasistowskich treści.
Nie, no, to nie żartujesz.
No nie, no mówię ci poważnie. Serio.
To ja to przeczytałem, ale myślałem, że tam chodzi o jakąś...
Ja też mogę ci powiedzieć, że tylko posługiwałem się tweetami, no ale, tweetami ludzi, którzy...
No to bardzo ciekawe.
Są,
jeśli rzeczywiście na podstawie tego, że ktoś wcisnął serduszko pod jakimś wpisem, co nawet...
No ale no dobra, ale jeżeli to był jakiś wpis rasistowski, no to też możemy o tym dywagować, no to jednak...
Co, ja ci powiem tak, że mi się kilka razy też zdarzyło coś przycisnąć, co jak, jak doczytałem, to się zastanowiłem, że to może nie powinienem tego przyciskać.
Tak? Wiesz, mi kiedyś próbowano przybić Konfederację za to, że polubiłem wpis Sławomira Wencena, także widziałem, że jakaś taka influencerka.
No i ja na przykład rzeczywiście ostatnio staram się I myślę, że to też byłoby jakimś tam powodem. Staram się do ewentualnego zaszufladkowania, staram się nie na Twitterze nie patrzeć, kto jest autorem danego wpisu, albo inaczej nie zwracać na to uwagę. I złapałem się na tym, że czasami coś, co wydaje mi się mądre, zabawne, ciekawe, albo warte zwrócenia uwagi, mówią nawet ludzie, z którymi ideologicznie i ludzko się nie zgadzam w ogóle.
No ale to przecież logiczne. To jest tak samo, jak żadna partia nie odpowiada wszystkim twoim poglądom czy moim, to tak samo przecież
ludzie.
Nie, ale
w tym sensie, że ktoś, wciskając to serduszko, ktoś może powiedzieć, a ty jesteś nie jakiś tam, nie wiem.
No, ale to jest strasznie, strasznie takie wąskie myślenie, aż
no
współczuję
wąskie,
tego.
No ale jakby odbijam do tego, no że jednak...
No za, tak, ale ja też jak spojrzałem tą dziewczynę, ja o niej nie myślałem za dobrze, więc ona mi idealnie potwierdziła to, co ja o niej myślałem, no. Oceniając mnie przez to, że co ja polubiłem, no proszę cię, no też ustalmy to. No. Nie
chciałbym zajmować stanowiska. Na pewno jeśli to jest tak, że na podstawie polubienia jednego wpisu na jakimś, nie wiem, na, jaki to było...
Na Facebooku.
Platformie? A, to Facebook w ogóle nie wiem, jak działa. nigdy nie miałem Facebooka, ale załóżmy, że to byłby Twitter, czyli na podstawie wciśnięcia serduszka na Twitterze. No, ciekawe bardzo.
No, bardzo ciekawe, ale tak jak mówię, trzeba
ja
to zweryfikować.
Że to jest jakieś większe...
przekroczenie.
Inaczej, większe epatowanie skrajnymi poglądami uznanymi dzisiaj za... sprzeczne z takim głównym nurtem, którym Unia Europejska podąża. Nie mogę powiedzieć, że się ze wszystkim zgadzam, co w jakim kierunku to podąża, a wręcz uważam, że wiele takich postaw społecznych i nadmierny albo skrajny nie wiem, jakoś, że postępowość zaprowadzi nas do problemów. No, tyle mogę powiedzieć. Więc jeśli doszło do tego, że ktoś na podstawie polubienia jakiegoś wpisu, o, nie wiem jakiego rodzaju to był wpis, ale o poglądach odmiennych do te, które są uważane za właściwe, no to gdzie tu jest demokracja? No chyba demokracja polega na tym, że nie trzeba się zgadzać, ale trzeba szanować to, że ludzie mogą mieć również poglądy, które określmy na przykład skrajnie konserwatywne.
Dobrze, ale teraz jeszcze...
I gdyby ktoś wypowiedział się i lub taka osoba zajmująca tak publiczne i istotne stanowisko jak europoseł wypowiadał się i w sposób urągający jakimś tam standardom i jeszcze krzywdzący, niemiły, obraźliwy, nie cokolwiek by to było do innych osób, to rozumiem, no ale już, że przekracza pewne normy, ale jak ktoś polubił wpis, nawet na Facebooku, którego nie wiem jak działa, to tak brzmi to tak absurdalnie trochę, ale pewnie
słuchaj,
to jest coś więcej.
Ale to nie jest koniec absurdów.
No.
Z celi do Brukseli. Przebywający w areszcie, podejrzany o korupcję, były minister skarbu i były sekretarz Warszawy, Karpiński, wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła. Będzie mógł wyjść na wolność i będzie go chronił immunitet. Czy o tym słyszałeś?
Słyszałem.
No i proszę, teraz komentarz.
No ciekawe jest to bardzo.
To jest koniec komentarza?
Nie, w sensie jest to ciekawe proceduralnie i prawnie. No.
Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
No, no.
Wydaje, a to się dopiero zaczyna.
Wydaje mi się, że jak coś takiego ma miejsce, to no jednak są jakieś przepisy, które pozwalają na taką roszadę. I kto o tym w ogóle decyduje?
Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, to też jest coś takiego, gdzie szukałem tematów do podcastu i tak mówię, o, to ciekawe. A mówię, Boguś na pewno będzie o tym wiedział, bo to też jest na gorąco. Tak.
Są te ostatnie dni, jak zaczęliśmy, miałem takie dosyć szybkie i zajęte, więc tylko rzucałem okiem, co się dzieje. No, od wielu dłuższego czasu mówię, że żyjemy w czasach bardzo, bardzo ciekawych i zmiana władzy w naszym kraju, wydaje mi się, nie spowoduje, że te czasy będą nudne, raczej dalej będzie się działo dużo rzeczy, które są ciekawe.
A widziałeś, że dzisiaj 77-letni prawnik ze Stanów zastrzelił dwóch ekoaktywistów za blokowanie drogi?
No wiesz, w Stanach ten powszechny dostęp do broni i cały ten tam chyba problem się już taki zaczął szerszy. Co chwila się słyszy, że ktoś kogoś zastrzelił. No cieszę się, że u nas w kraju takich rzeczy nie ma i chciałbym, żeby jak najdłużej było tak, że nie jest na porządku dziennym, że ktoś kogoś zastrzelił.
Czyli broni byś nie zalegalizował, nie udostępnił.
Co, może zastrzelić albo coś tam innego zrobić, jednak dosyć chyba jesteśmy w tych rankingach bezpieczeństwa dosyć wysoko i podoba mi się to, że No, Zosia może chodzić po ulicy i czuje się komfortowo o tym, że w Warszawie nikt jej nic nie zrobi.
A zalegalizowałbyś marihuanę albo inne jakieś substancje? Ale tylko marihuanę, czy poszedłbyś trochę
szerzej? To chyba już jest w ogóle dzisiaj tak, że ta dostęp do tej marihuany medycznej powoduje, że tak naprawdę ona jest powszechnie dostępna, no i bo to lekarze chyba zapisują normalnie, więc to nie jest, nawet sam zamierzałem zadzwonić się, dowiedzieć jak to działa i może sobie zapisać. No więc to bez sensu, zlegalizowałbym to w jakiś taki sensowny sposób. No.
Ale poszedłbyś tak, jak na przykład jest w Kanadzie, że też w substancje psychodeliczne, które na przykład pomagają ludziom w różnych sytuacjach terapeutycznych, czy jednak zatrzymałbyś się na tej marihuanie i tutaj jest dobry taki margines tego, żeby dalej jednak nie iść?
Wiesz, Dawid, żyjemy w kraju, gdzie oczywiście tam obchodząc, naginając lub interpretując w odpowiedni sposób przepisy, nawet reklama alkoholu jest dozwolona, a powszechnie wiadomo, że alkohol i cukier, to bardziej może o dzieciach, to są substancje, które niszczą ludzi bardzo, rodziny, społeczeństwa i zdrowie, i psychikę, i właściwie wszystko, co się da. No a my nie dość, że to sprzedajemy wszędzie na potęgę, nawet w małpkach, to jeszcze promujemy to, gdzie się da, w związku z tym, no, ja co do zasady, taka hipokryzja jest dla mnie taka bez sensu, no, co ci mam powiedzieć.
No ale to już fajnie, że zahaczyłeś o cukier, bo też chciałem ciebie o to zapytać, jeżeli chodzi o sprzedaż energetyków powyżej 18.
To jest w ogóle dramat. Cukier to jest śmierć generalnie w dużych ilościach.
Chyba no, w każdych trochę, no jakby nie spojrzeć na to.
No trochę w każdych, no ale w dużych to się jest w ogóle nieszczęście.
No, ale tak,
liczba
tylko,
chorób,
że wszystkie
które
produkty mają dużo cukru.
No tak, no to jest, co ci mam powiedzieć, no to jest, te koncerny, które z tego żyją, to jest, tak to sobie zorganizowały, że mówi się o marihuanie, która wydaje mi się, że jest dużo mniejszym problemem niż cukier.
A wydaje ci się, że dożyjemy kiedyś na przykład takich czasów, że nie będzie można kupić czekolady w jakichś tam cukrach albo słodyczy, żelek, takich rzeczy? Myślisz, że kiedyś
chyba
świat
nie,
może być
nie.
taki świadomy?
Wydaje mi się, że to trzeba raczej iść w takim kierunku, że żeby ludzie byli świadomi i sięgali świadomie po to, co chcą i żeby sobie nie niszczyli życia z wyboru, a nie z zakazu.
No widzisz, ja też...
Wiesz, no czym więcej będziemy zakazywać, to będzie większa szara strefa i to dotyczy wszystkiego właściwie.
Ale
też
możesz edukować.
No, dlatego jestem za tym, żeby było za liberalnym podejściem. Nie mówię o tak otwartych narkotykach, broń Boże, w ogóle nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Tutaj daliśmy przykład marihuany, ale za edukacją na wysokim poziomie.
No też zakładałem sobie
takie... Powiem, że samoświadomość ludzi jest zawsze najlepszym bezpiecznikiem.
To świetnie. Też tak uważam, chociaż zaufanie takie społeczne jest bardzo i to bardzo trudne i też tak jak było w Holandii, z tego co kiedyś czytałem, ale ten materiał nie musi się okazać wiarygodny, no bo nigdzie go nigdy nie weryfikowałem, ale że też jest tak, że kiedy legalizujesz coś, to jednak poświęcasz jakąś część społeczeństwa na to, żeby inna część społeczeństwa po prostu nauczyła się na cudzych błędach. No bo wiesz, tak że w Holandii jest tak, że teoretycznie sprzedaż jest legalna, ale nigdy nie wiadomo, przynajmniej w tamtym fragmencie jeszcze tego filmu było, bo to się mogło zmienić, że nie wiadomo nigdy było, skąd ta marihuana, jak trafia do tych sklepów, bo to było zakazane. Tam był taki absurd, tak. Tam był taki absurd i właśnie ci dostawcy działali trochę nielegalnie, a sklepy działały legalnie. Także tam też...
Wiesz, no to jest takie śmieszne. No pamiętam, jak pojechaliśmy na mecz, jak sobie pojechałem z moim ojcem, to on sobie chodził rano do coffee shopu na jointa i się dobrze jakby z tym czuł. Nawet lekarz mu sugerował, że ten i se kilka razy, czy tam kilkanaście razy w życiu zajarał, no i co jakby z tego, no. A w Polsce to jest jakby jakiś rytuał, który w ogóle nie wiem co, już nawet się nie orientuję w tych przepisach. Dzisiaj jest tak, że za posiadanie też od razu...
Tak. Ale też mnie zastanawiało, czy kiedyś będziemy patrzyli wstecz, jeżeli chodzi o historię i będziemy nie dowierzali, że ludzie siedzieli za to
ludzkość, więzieniem. Ludzkość, a żeby to zawęzić trochę, no to Europa... A jeszcze bardziej my jako Polacy, no słabi jesteśmy w bardzo wyciąganiu wniosków, nie wiem dlaczego.
My jesteśmy bardzo zachowawczy, ja bym tak to powiedział. I to, że też jest u nas tak bezpiecznie, jak jest, to też jest przez to, że u nas każda zmiana przychodzi bardzo, bardzo, bardzo powoli.
I może to tak powinno być, no.
No właśnie, także tutaj akurat zostawiam otwarte drzwi i też to pokazuje, że jeżeli w Polsce jest tak bezpiecznie, a jest, No to nawet na nasza zachowawczość względem innych
ludzi. Ja przecież już chyba ostatnio ci to mówiłem. No ja w ogóle jestem za powtórzeniem tego referendum jak najszybciej. Ponieważ uważam, że kwestie poruszone w tym referendum są społecznie bardzo ważne i byłbym bardzo niezadowolony, gdyby przy okazji zmiany władzy zapomnieć o tym, że Polacy się mogą w ważnych kwestiach wypowiadać właśnie w formie referendum. I tam było... Oczywiście sposób zadania pytania, to już tam nie będzie...
No tak, wiadomo, to było absurdalne.
Ale te kwestie były bardzo istotne i bardzo bym oczekiwał tego, że zrobimy może przy okazji na przykład wyborów samorządowych. Nie wiem, czy się da przy okazji. Chyba da się przy okazji każdych, że zrobimy to referendum.
Dobrze, ja też chciałem...
I mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że wyniki tego referendum mogą być trochę inne niż oczekuje je koalicja.
Też mi się tak wydaje. Dobrze, bo ja chciałem ten podcast właśnie zahaczyć o takie rzeczy, które można by ewentualnie zalegalizować i zwiększyć tym samym budżet państwa. Sex working. Zalegalizowałbyś?
Co to za pojęcie jest?
To jest prostytucja.
O Jezus Maria, nieprzygotowany jestem na to pytanie.
No nie, no ale to są pieniądze.
Wiesz co, no jedna z takich branż trudnych, no na
ale
pewno.
Ale wiesz, że jest takie badanie.
Wszyscy wiedzą, że tak jest. Na pewno, wiesz, zalegalizowanie spowodowałoby
bezpieczeństwo
i ucywilizowanie tego całego procederu i chyba to byłoby lepiej, tak. Wydaje mi się, że gdyby to zrobić mądrze, to wydaje mi się, że lepiej, żeby to nie było częścią szarej strefy, tak.
No i też, co jest ciekawe, ja czytałem sobie o tym, że to jest tak, że cała branża by chciała, tak, ale najmniej chcieliby klienci.
Tak?
Tak, no bo stracisz anonimowość.
Powiem ci tak, nie jestem klientem, nie jestem w branży, więc no ale tak, wydaje mi się, że społecznie byłoby więcej plusów niż minusów.
A zainspirowało mnie to, że znalazłem dzisiaj taki nagłówek. Żona Wayne'a Rooney'a rozlicza go ze słabości do starszych prostytutek.
Nie wiem, co mam powiedzieć.
Dobrze, a dzisiaj nagrywałem też podcast o samorozwoju. Co ty o tym myślisz?
Klucz.
Ale bo też, wiesz, to jest tak, że do pewnego momentu wchodzisz
w
sektę.
Nie, ale wiesz co? No nie. W ogóle ludzie, to mnie najbardziej martwi, w różnym wieku uważają, że to jest okej. A prawda jest taka, że mądrzy ludzie i świadomi ludzie całe życie nad sobą pracują. I oczywiście każdy ma takie momenty w życiu, gdzie się zatraca w jakichś sprawach, które w danym momencie wydają mu się najważniejsze. Ale ludzie, którzy się nie rozwijają, się degradują i nic tego dobrego nie ma, więc uważałbym, że to jest jedna z takich kwestii, jeśli chodzi o edukację, zarówno społeczną, jak i taką szkolną, która kuleje bardzo i dobrze byłoby, żeby tą świadomość zmienić, że to nie ma znaczenia, czy gdzie się urodziłeś, w jakim, nie wiem, miejscu, kraju, mieście, wsi, jaką skończyłeś edukację, jakie miałeś losy, nawet bardzo trudne. Wiesz, każdy następny dzień możesz być lepszy i to, że, nie wiem, przebalowałeś, chlając 10 lat życia, to nie znaczy, że masz całe życie przegrać, no, masz, wiesz. No tak, ja jestem, akurat to trafiłeś, nie wiem jak to się stało, z wielu okoliczności, bo w ogóle nie dość, że dużo myślę. Jak wiesz, miałem różne też takie rodzinne sytuacje przykre ostatnio. I to też miałem taki moment dużej refleksji i dużo myślę na ten temat, dużo czytam, dużo rozmawiam. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ludzie chcieli się zmieniać na lepsze.
A jak patrzysz na przemijanie?
Filozoficznie.
Ale też...
Chodzi ci, czy czuję się stary?
Nie, no ale to czuć się stary na pewno nie czujesz, ale też masz na pewno, niesiesz jakąś mądrość. Widzisz na przykład, że kiedyś ktoś był dla ciebie mistrzem, dzisiaj ty możesz być dla kogoś mistrzem, mentorem. Wydaje mi się...
Ja miałem, tak jak ci mówiłem, szczęście, w życiu trafiłem na bardzo wielu mądrych, przeważnie starszych ludzi, którzy dużo zakontrybuowali do mojego, powiedzmy, rozwoju, czy tego, jakim jestem dzisiaj człowiekiem. Z rodzicami, z dziadkami również i na czele. I no, warto myśleć nad tym, co się robi, jak się robi i co przede wszystkim. Ktoś mi ostatnio zadał takie pytanie: Bodek, co byś chciał, żeby twoi najbliżsi kumple, jak wiesz, mam przyjaciół 40 lat, powiedzieli na twoim pogrzebie, jak będziesz miał 80 lat, o tobie? To dobre pytanie.
No i co byś chciał?
Wiesz co, wydaje mi się, że najbliższe 32 lata, tyle mam do tej 80, chciałbym przeżyć tak, żeby mam jakieś przemyślenia nad tym.
A czego nauczyło cię na pewno życie? To też mnie zastanawiało. Patrząc na to, że miałeś bardzo szeroki wachlarz i różnych ludzi, i różnych zachowań, i różnych momentów swojego życia, to czego cię na pewno nauczyło życie?
No, że trzeba, kluczem jest być spójnym sam ze sobą, no, że najtrudniejsze są takie rozterki wewnętrzne i jednak łatwiej jest iść, kroczyć drogą prawdy niż ściemy. Zresztą gadaliśmy o tym, o tym świecie Instagrama i całych tych jakby fejków, tego jak ludzie w co się ładują, jak są zakładnikami później tego, co sobie wymyślili na swój temat i wrzucili do netu i później się po prostu od rana do wieczora stresują, że ktoś odkryje, że to nieprawda. I czyli dystansu i tego, żeby starać się być spójnym ze sobą.
No ale wiesz, co był u mnie teraz Muniek Staszczyk, bo też zahaczyłem o ten wątek przez Muńka, bo był go u mnie na 60. urodziny i on mi powiedział taką rzecz, że 19-letni Muniek Staszczyk nie dogadałby się z tym 60-letnim.
To zawsze tak jest.
No u ciebie też tak by było, że ty dzisiaj nie dogadałbyś się z sobą, jak miałeś 19 lat?
No ja nie mam 60 lat jeszcze.
No a nie masz 60, ale już dobijasz do 50.
No wydaje mi się, że jak miałem 19 lat, byłem... ciężko by było mi się dzisiaj ze sobą dogadać, tak? Nie, no są pewne płaszczyzny, które spowodowałyby, że taka możliwość porozumienia jest i by była, bo jednak tak wewnętrznie i jeśli chodzi o pryncypia, no to wydaje mi się, że się nie zmieniłem, natomiast rzeczywiście taki dzień codzienny i postępowanie i traktowanie życia bardzo mi się zmieniło.
A zmieniły ci się też marzenia? No bo zastanawia mnie to, czy taki gość jak ty, który pozornie można powiedzieć, że ktoś patrzy i mówi, że masz wszystko, czy zmieniają ci się marzenia?
Spokoju nie miałem nigdy na przykład.
A teraz masz, czy dalej szukasz?
No uważam, cenię sobie coraz bardziej na przykład. No widzisz, dobrze zahaczyłeś się ważną kwestię. Cenię sobie spokój coraz bardziej.
A co to spokój?
O.
No, co to spokój? No,
ale że taką starą, nie znam definicji takiej.
No, ale co to dla ciebie?
Encyklopedycznej, ale dla mnie spokój to jest taki czas, kiedy nie mam poczucia, że coś muszę albo zrobić, albo myśleć.
I zdarza ci się to więcej niż raz w miesiącu?
Coraz częściej mi się zdarza. Mhm. Na przykład sobie wyrobiłem taką rutynę jakiś czas temu, właściwie kilka lat temu. Zaczęło się od tego wyjazdu na K2, gdzie po prostu musiałem jakby zacząć coś tak robić bardzo regularnie. I co rano, ja w ogóle wcześniej dosyć wstaję, wychodzę sobie na godzinę, dwie na spacer, robię jakieś tam interwały i tak dalej. Przeważnie jest, nawet w takich łazienkach dochodzę, wyobraź sobie, że potrafię godzinę być tam i nie spotkać jednej osoby, bardzo to jest fajne. Zdarzyło mi się kilka razy być w południe i to jest w ogóle jak na marszałkowskiej, nie do wiary. I tak. Czuję się, jak nie mam sytuacji, gdzie o 9, 10 czy 11 muszę się zderzyć z realnym życiem i wykorzystuję wtedy ten czas na przemyślenie tego, jak tego dnia tam, co powinienem zrobić mądrze. No to tak, chociażby wtedy mam święty spokój.
A kiedy byłeś ostatni raz na takich prawdziwych wakacjach, że nic nie musiałeś robić?
To kurczę, bardzo, bardzo dawno właściwie nigdy nie byłem.
No serio? Serio?
Tak. No, bo zawsze sobie tak organizowałem, że wakacje były też jakimś celem większym niż wakacje.
No właśnie ja wiem, bo nawet byś mi powiedział zaraz, że wyjazd do Afryki, jak wtedy byłeś z Krzyśkiem i z Dominikiem, bo tam już sobie tak zakładałem, że właśnie możesz coś takiego powiedzieć, a zastanawiało mnie, czy w ogóle kiedyś miałeś coś takiego, że pojechałeś leżeć.
Nie.
A jak ty się relaksujesz?
Znaczy wiesz co, pojechałem.
No.
Nie wyszło to dobrze.
Ale jak? Zosia coś wie chyba.
No właśnie, Zosia było kiedyś, tak? Nie? Gdzie? No widzisz, czyli moja córka 11-letnia pamięta taki moment, ale ale myślę, że to są epizody w ciągu dnia. Rozumiem, że mówisz o takim czasie strzałem, że tydzień.
Tak.
No nie, to tak, to mi się nie udało.
Ale ty na przykład też wykorzystujesz wolny czas w taki sposób, że oglądasz jakieś seriale, czy to raczej pożeracze czasu?
Zdarza mi się teraz ostatnio. Nigdy w ogóle nie oglądałem telewizji. Mm-hmm. Tam nie wiem, jak nagle się tam całe gdzieś tam nogę mi urwało, albo coś jeszcze byłem bardziej poskładany, już nic nie mogłem zrobić, no to coś tam oglądałem, ale przeważnie no to tak z dziećmi, tak.
Czyli nie masz jakichś ulubionych seriali, filmów, bo to też mnie zastanawia, bo nawet jak często
nie, opowiadasz... Nie, mówiłem ci, no z synem przez ostatnie dwa lata chyba przebrnęliśmy przez Blacklist.
No tak, no ale to są rzeczy, które robiłeś z synem.
Zosia na razie nie ogląda takie seriale, że jeszcze nie mogę się... podłączyć, bo to już tłumacz dla mnie, ale podejrzewam, że za rok czy dwa może z Zosią też zaczniemy coś oglądać razem.
Mhm. A z Gabą?
Z Gabą na przykład o Jordanie, tak, obejrzałem kilka.
Okej, okay. A masz filmy, bo to też mnie zastanawia, czy są jakieś takie filmy w twoim życiu z tej...
Ojciec Chrzestny.
No, no właśnie, z dzisiejszej ery. Z tego, co się dzieje dzisiaj.
Ostatnio, czy coś widziałem? No wiesz co, nawet tak, miałem, widziałem z takich filmów, w ogóle bardzo Kuba Szumilewicz mi polecił i ostatnio sobie obejrzałem film Otto z Tomem Hanksem. Bardzo fajny. Obejrzałem Znachora ostatnio, genialny.
Tego nie widziałem akurat.
O,
na Netflixie jest.
Bardzo byłem zaskoczony. Pozytywnie. W ogóle
bo to jest remake filmu, tak? To jest,
chyba tak. No. Zawsze się cieszę, jak Polacy zrobią coś fajnego. I te polskie filmy dobre bardzo, bardzo lubię. No, bardzo dobry film.
A ty uważasz, że kiedyś marnowałeś swoje życie? Ja zadałem takie pytanie Andrzejowi Sewerynowi. Tak. Też mnie ciekawi. Kiedy marnowałeś swoje życie?
Robiłem dużo głupich rzeczy i sam siebie oszukiwałem, że one nie są tak głupie, jak były faktycznie głupie.
To co robiłeś tak głupiego, że się oszukiwałeś?
Marnowałem czas, nie wiem, na imprezach.
Tyle?
No to wiesz, no na skróty, no co ci mam powiedzieć.
No, no to ile czasu zmarnowałeś w swoim życiu?
Wow. Dużo, no. Ale może też nie tak dużo. Okej, okay, relatywnie dla mnie dużo, a relatywnie czy obiektywnie może nie dużo, tak. No to, co, no jakś miałem taki organizm, że to nie było tak, że jak zabolowałem do 5 rano, to później spałem cały dzień. To rzeczywiście nie, no. Spałem 3 godziny i dalej ruszałem do akcji jakiejś takiej konstruktywnej, no ale wiesz, no czułem się słabszy i głupszy przez to, no jak wypijesz i jak balujesz do 5 rano, no to ciężko oczekiwać, żeby o 10 twój umysł funkcjonował tak samo sprawnie, jak po 8 godzin snu poprzedzonego rumiankiem i no co ci mam powiedzieć.
No, no jasne, że tak. A jak uważasz,
no to czy to tak samo formy fizycznej,
no jasne, tak, no piłkarze też, którzy balowali, no, mogą zagrać jeden dobry sezon, no, ale potem cała kariera raczej się rozsypuje, no jak Ronaldinho chociażby.
No, no na przykład z takim dystansem podchodziłem do swojego zdrowia, zawsze uważałem, że tam wiesz, jak coś mnie bolało, to tam zresztą ramionami, w sensie a ciągle coś mnie bolało, tych wypadków miałem tyle różnych, że i teraz zacząłem tak myśleć, że cholera, może kiedyś przyjdzie mi zapłacić za to cenę, to może trzeba zacząć tak dbać. Mhm. Bardziej przynajmniej.
Ale teraz dbasz?
No tak, rozciągam się na przykład.
A jaką uważasz, że powinien...
Ale czego nie znam, to wiesz, może zabrzmi to dla ciebie śmiesznie, ja tego nienawidzę.
Ja też nienawidzę rozciągania.
No, więc to jest dla mnie effort, naprawdę. To znaczy te 15-20 minut dziennie za każdym razem się zmuszam. Ale z 5 razy w tygodniu mi się udaje.
Wow, to naprawdę dużo. Ale też mnie zastanawiało, jak uważasz, że jaka jest dobra proporcja życia do pracy? No bo na pewno pracujesz za dużo. Pracowałeś pewnie jeszcze więcej swojego czasu.
Kurczę, to jest dzisiaj, jak na przykład Mateusz Kuśnierowicz do mnie wpadł, no bo tam my też znamy się od zawsze 300 lat i tam akurat dokładnie poruszył ten temat, że on jakby zmienia te proporcje, w sensie aktywnie pracuje w ciągu dnia mniej. A ja mówię, Mateusz, a my w tej chwili to pracujemy czy odpoczywamy? No bo on w sumie przyszedł z jakąś sprawą, która tam zajęła 5 minut, a gadaliśmy 40. Więc jak robisz rzeczy, które lubisz, które cię rozwijają i nawet jak one cię kosztują, wiesz, czas, emocje, no to nie wiem, czy weźmy te kilka lat na Legii. No byłem w kosmosie i można powiedzieć, że to było za duża cena za to, jakby jest olbrzymia. Bardziej ludzie bliscy bardziej ją płacą, ale... Szczerze, no nie męczyło mnie to bardzo, no. Nie, bo powiedzieli, że pracuję za dużo, no pewnie mogłem więcej, no jak się mnie pytasz, ile zmarnowałem, to dużo czasu w tej pracy mogłem też dzisiaj, ci to mogę powiedzieć, spędzić dużo bardziej efektywnie.
Zawsze można bardziej, to wiadomo, nie, to jest akurat no, coś ale, takiego, że...
Wiesz, ja byłem dość szybko, łączę te kropki i dość szybko mi przychodziło wiele rzeczy, czytam szybko na przykład. I no i zamiast, no lepiej mogłem ten czas wykorzystywać. No.
Zostawmy te filozoficzne rozkminy na następny odcinek, bo zrobiło się nam nostalgicznie i głęboko. Nie możemy zdradzać wszystkich kart. Bardzo ci, Boguś, dziękuję.
Dzięki.
To była świetna godzinka.
Dzięki.